Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak. Siostra doktor Natalia Musidlak urodziła się 23 marca 1972 roku. Pochodzi z Witkowa koło Gniezna. W roku 1996 złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Jest teologiem i katechetą. Od sierpnia 2017 roku mieszka i pracuje w parafii Świętego Mikołaja, czyli w Kaliskiej Katedrze. Siostra doktor Natalia Musidlak, kontynuując audycję Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności, rozpoczyna nowy cykl programów, których będzie przybliżać sylwetki świętych, błogosławionych, osoby życia konsekrowanego, ale nie tylko, tych, o których z całą pewnością możemy powiedzieć, że są patriotami. To oczywiście w odniesieniu do świętowania przez nas setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Cyprian Kamil Norwid. Ironia. Żeby to można arcydzieło dłutem wyprowadzić z grubych brył i żeby dłuto nie zgrzytnęło, ni młot je ustawnie bił, a bił. Żeby to tchem samym harmonii można było kręcić wozów oś i bez skrzypnięcia wstecz ironii, żeby się udało zrobić coś. Och, jakże spałby sobie człowiek, wyższy nad skargi ustawiczne. Lecz cóż, gdy jeszcze i u powiek rozsiędą się sny ironiczne. Uczucie zwiedza bez ironii, szlaki bite cudzym cierpieniem. Lecz kto był pierwej tam, wie o niej, że jest koniecznym bytu cieniem. Ty myślisz może, że wiek złoty bez walk sam przyjdzie do ludzkości? A gdzież? Powiodą pierw te cnoty, od których cofa strach śmieszności. Drodzy słuchacze Radia Rodzina, czcigodne siostry i bracia, osoby życia konsekrowanego. Witam i pozdrawiam wszystkich u progu nowego roku akademickiego, a tym samym u początku drugiego już cyklu naszych audycji pod tytułem Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Dziękuję serdecznie redakcji Radia Rodzina za ponowne zaproszenie. Księdzu dyrektorowi i wszystkim pracownikom oraz wolontariuszom za wspólną pracę. Wielką radością jest dla mnie możliwość dzielenia się wiarą i wartością życia duchowego na antenie naszego radia. Szanowni Państwo, szukając inspiracji i pewnej myśli przewodniej dla naszych rozważań, ufam, że pod natchnieniem ducha podjęłam następujący temat. Święci i błogosławieni patrioci polscy. Podczas refleksji naszą uwagę skupimy wokół osób, głównie konsekrowanych, ale nie tylko, które w służbie Bogu złożyły swe życie również na ołtarzu ojczyzny. Przywołany na wstępie dzisiejszego spotkania wiersz Norwida jest metamorfozą obrazu wędrówki przez życie. Autor bowiem nawiązuje do pielgrzymowania, które jakby nie miało końca. Samo wędrowanie jest wręcz domem i zamieszkaniem. Norwid jako tułacz, pielgrzym i wędrowiec wskazuje na świat niematerialny, który nas określa i determinuje. W tym więc duchu i nurcie rozpocznijmy naszą audycję poświęconą pierwszej postaci, która na drogach historii naszej ojczyzny ukazuje się jako święta humanistka, teocentryczka, po prostu święta nowoczesna. W dwóch więc odsłonach poznajmy błogosławioną Natalię Tułasiewicz, apostoła i nauczyciela.
Cisza. Niekiedy tylko pająk siatką wzruszy, lub przed oknem topole wietrzyk pomuskuje. Och, jak lekko, słodko marzyć duszy. Tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie krępuje. Nie krępuje. Bo gdy w kole biesiady serce nas nie łączy, gdy różnorodne myśli mieszkać sobą muszą, gdy dusza duszy pojąć, rozumieć nie zdolna, duszy rozumieć nie zdoła. Jak niewolnik, co ciężkie siłą więzy skruszy i zgasłe życie w sercu na nowo poczuje. Tak ja na chwilę zwolnią z natrętnych katuszy. Wdzięk i urok milczenia czuję i pojmuję. I pojmuję.
Apostoł miłości, czyli życie i praca Natalii Tułasiewicz. Natalia Tułasiewicz żyła krótko, 39 lat. Urodziła się 9 kwietnia 1906 roku w Rzeszowie pod zaborem austriackim w wielodzietnej rodzinie urzędnika skarbowego. Choć od urodzenia wątła i chorowita, już jako dziecko była rezolutna i ciekawska. Otoczenie Natalii dostrzegało jej wysoką inteligencję i zdolności organizacyjne. Kształciła się dzięki staraniom rodziców w dobrych szkołach, w dobrych placówkach. Edukację rozpoczętą w Kętach kontynuowała w szkole sióstr Klarysek i prywatnym gimnazjum żeńskim w Krakowie. Była bardzo dobrą uczennicą. Uczyła się również gry na skrzypcach. Fascynował ją otaczający świat, a po kryjomu pisała pierwsze wiersze. Kształcenie dzieci nie było rzeczą łatwą. Mimo że po zakończeniu I wojny światowej Adam, ojciec Natalii, awansował w pracy, nie był jednak w stanie utrzymać rodziny. Nadzieję na poprawę trudnej sytuacji materialnej widział w przeprowadzce do dalekiej Wielkopolski. Po wojnie, w konsekwencji uzyskania niepodległości Polski, teren ten opuszczało wielu Niemców. Potrzebowano tam polskich urzędników, profesorów, naukowców. Adam uznał, tak jak wielu z Galicji, że łatwiej tu będzie o kolejny awans i poprawę warunków życiowych. W 1921 roku rodzina Tułasiewiczów przeprowadziła się do Poznania. I tu Natalię zobaczymy już jako magistra, absolwentkę międzywojennej polonistyki poznańskiej. Jawi się przed nami nauczycielka, świadoma swej misji i posłannictwa. Zapatrzona w świętych artystów, wspominanego dziś świętego Franciszka z Asyżu, brata Alberta, Teresę Wielką i Jana od Krzyża, przejęta ideą apostolstwa ludzi świeckich, w zachwycie nad dziełem stworzenia i w radości życia, niestrudzenie, samodzielnie i odważnie szukała swej własnej drogi ku świętości. gotowa wewnętrznie do złożenia Bogu ofiary z życia, w czasie II wojny światowej w 1943 roku wyjechała do Hanoweru jako pełnomocnik, emisariusz rządu londyńskiego i świecki apostoł, by pomagać pracownikom przymusowym. Słaba fizycznie, ale silna duchem, po wielu godzinach codziennej, ciężkiej pracy w fabryce, realizowała w skrajnie trudnych warunkach posługę religijno-społeczno-oświatową pośród przerażonych i zagubionych dziewcząt i kobiet. Tę niezwykle wytężoną i efektywną działalność przerwało aresztowanie Natalii w wyniku dekonspiracji po wizycie kuriera z Polski. Więziona najpierw w Hanowerze, później Kolonii, była podczas śledztwa torturowana i katowana aż do krwi. Jesienią 1944 roku wysłano ją z wyrokiem śmierci do obozu w Ravensbrück. Wycieńczona ciężką fizyczną pracą, gruźlicą, głodem, nie ustaje w swej misji ewangelizacyjnej. I choć marzyła o powojennej pracy literacko-apostolskiej, nie chciała się ukrywać. Całkowicie zdana na wolę Bożą. W Wielki Piątek, 30 marca 1945 roku, w przeddzień wyzwolenia obozu, dokonało się życie Natalii. Zabrano ją do gazu. Kościół potwierdził wielkość heroicznych cnót i świętość Natalii. 13 czerwca 1999 roku została beatyfikowana w Warszawie przez Jana Pawła II w czasie jego 6. pielgrzymki do ojczyzny. Była ona jedyną z dwóch świeckich kobiet beatyfikowanych w grupie 108 męczenników II wojny światowej.
Jego krwią zostałem uzdrowiony, jego krew obmyła rany me. W jego ranach odnajduję zdrowie, w jego krzyżu życie moje jest. Jego krwią zostałem uzdrowiony, jego krew obmyła rany me. W jego ranach odnajduję zdrowie, w jego krzyżu życie moje jest.
Z głębin śmierci wyrwałeś moją duszę, złota grzechu wyprowadziłeś mnie. W Tobie, Panie, całe moje szczęście, krwią Twoich ran uzdrowiłeś mnie.
Jego krwią zostałem uzdrowiony, jego krew obmyła rany me. W jego ranach odnajduję zdrowie, jego krzyżu życie moje jest. Jego krwią zostałem uzdrowiony, jego krew pomyła rany me. W jego ranach odnajduję zdrowie, jego krzyżu życie moje jest.
Punkt drugi naszych rozważań zatytułowałam Odważny nauczyciel. Drodzy słuchacze, harmonijne połączenie teocentryzmu i humanizmu stanowiło od wieków wyzwanie dla duchowości chrześcijańskiej. To niełatwe zadanie, zarówno w teorii, jak i w praktyce, realizowała w swoim życiu Natalia Tułasiewicz. Dzięki staraniom rodziny błogosławionej Natalii i pani Barbary Jutkowiak ukazała się książka pod tytułem Przeciw barbarzyństwu. Pierwszy tak obszerny wybór z dzienników, notatek i listów Natalii, a także wspomnień i świadectw pozostawionych przez tych, którzy mieli szczęście znać ją osobiście. Natalia, którą poznajemy z jej zapisków, to wprawna autorka dziennika, osoba wrażliwa, dla której piękno to drugi człowiek, muzyka i książki. To także nauczycielka, polonistka oddana kształceniu i wychowaniu młodzieży oraz pasji artystycznej. Jest też prekursorką apostolstwa świeckich, która heroicznie potrafiła nie tylko żyć, ale i poświęcić życie. Marzeniem Natalii, ale jednocześnie przedsięwzięciem niezmiernie trudnym, z czego zdawała sobie sprawę, było zharmonizowanie kultury ducha z kulturą ciała. Pisała: Świętość prawdziwa o cechach renesansowych, oto co mię absorbuje wewnętrznie. Przeciwstawiała się ówczesnej szkole ascetyczno-duchowej traktującej opozycyjnie ducha i materię. Niesłusznie, pisała, w książkach ascetycznych doradza się poniechanie ziemi. Ziemia wyszła dobra i piękna z rąk Boga. Po niej chodził Chrystus, tu nas zbawił. Tu też możemy sobie wysłużyć szczęśliwą wieczność. Natalia była osobą bardzo oczytaną, dla której ustawiczne studia i praca intelektualna stanowiły żywioł i życiową konieczność. Istotne były dla niej również ideały humanistyczne, pielęgnowane w kulturze chrześcijańskiej – prawda, wolność, sprawiedliwość. Prawdziwy chrześcijanin, według błogosławionej Natalii, to człowiek, który potrafi zarówno przykładnie cierpieć, jak i przykładnie się radować. Nie pragnęła pobożnego oderwania od rzeczywistości, ale chciała być zakorzeniona w życiu, w jego konfliktach i rozmaitościach. Uważała, że wszystkie trudności można po prostu oddać Bogu. Drugi człowiek z jego problemami i cierpieniami stanowił dla niej wyzwanie. Antropocentryczne nastawienie Natalii oddają słowa zapisane przez nią w dzienniku. Największym darem życia jest człowiek, jego dobre, czujące serce. Każdy człowiek spotkany przygodnie, choćby i banalny, wart jest tego, by mu poświęcić trochę uwagi. Charakteryzował ją duży zmysł humoru i dowcipu zaprawionego, jak każdy dobry dowcip, pewną złośliwością. Te cechy stanowiły naturalne dopełnienie zwycięskiej postawy wobec życia. Ponad wszystko górowały jednak ciepło serca i zdolność do ofiary, jak również wysubtelniona forma okazywania wdzięczności. W trudnych dniach wojny potrafiła wznieść się ponad ludzkie odruchy obojętności, a często nawet złości i nienawiści. W czasie, gdy płonęło getto, 5 maja 1943 roku zapisała: miałabym być głucha na rozpacz człowieczą, dlatego tylko, że cierpiącym jest człowiek innej rasy, innej wiary, innych przekonań. W swoich modlitwach nie zapominała również o tych, którzy byli wrogami jej ojczyzny. W komentarzu do psalmów Dawidowych stwierdza: dziś modli się tak wielu ludzi, mentorując Bogu, aby przypadkiem o zemście nie zapomniał. Ale ci, którzy nie tylko są wyznawcami litery, ale i ducha Nowego Testamentu, ci czyż mogą tak się modlić? Autentyczne współczucie dla cierpień fizycznych i duchowych drugiego człowieka wprowadziło ją na ścieżkę świeckiego apostolatu, który często nazywała apostolatem miłości. Skrzydła apostolatu w pełni rozwinęła w czasie misji, którą pełniła dobrowolnie, wyjeżdżając na roboty do Niemiec. Zwerbowana przez tajną organizację Zachód, zobowiązała się pomagać Polakom przymusowo pracującym na obczyźnie, niosąc im wsparcie duchowe i moralne. Mimo niełatwych warunków bytowych i ciężkiej pracy fizycznej w fabryce Pelikan, a także słabego zdrowia, potrafiła doskonale odnaleźć się w roli organizatorki życia duchowego powierzonych jej pracownic. Wszędzie, gdzie ją los postawił, potrafiła wytworzyć wokół siebie atmosferę zaufania, ciepła i pogody ducha. Szybko udało jej się zdobyć szacunek i poważanie pośród robotnic hanowerskiej fabryki. Prowadziła dla nich codzienne modlitwy i śpiew, przygotowywała katechezy, animowała rekolekcje wielkopostne, nie zapominała również o wieczornej głośnej lekturze, lekcjach ortografii polskiej, a także języka niemieckiego. W pracy apostolskiej starała się wychodzić również do innych narodowości. Mówiła po niemiecku i francusku, uczyła się włoskiego. W liście do siostry pisała: tu dopiero w pełni przekonuję się, jak cenna dla drugich jest moja życiowa samotność i moje powołanie. Powołanie świeckiego apostolstwa. I przekonuję się, jak palącą kwestią jest, aby wyjść z ukrycia własnej kapliczki właśnie ku światu, Powiedziałabym po prostu, wyjdźmy ze świętością w duszy na ulicę. Czas wojenny, mimo całego swojego okrucieństwa, był również szansą na zaistnienie apostolstwa ludzi świeckich, szczególnie zaś kobiet, które przecież musiały stawić także czoło Pawłowemu. Kobiety podczas zebrań mają milczeć. Błogosławiona Natalia zdawała sobie sprawę z możliwości, które te trudne czasy dawały apostolstwu kobiet, pisała. Kocham więc na swój sposób współczesność i pracuję dla chwały Bożej tak, jak tego w moim mniemaniu dzień dzisiejszy wymaga. Natalia zginęła w obozie zagłady. Ze świadectwa współwięźniarki Łucji Janowskiej dowiadujemy się, że mimo iż miała ona w ostatnich dniach swego życia szansę ocalenia, uważała, że trzeba biernie poddać się woli Bożej i jej śmierć w obozie z woli Boga będzie na pewno miała dla niej i dla innych ogromne znaczenie. Natalia Tułasiewicz to nie tylko świadectwo epoki, ale przede wszystkim spotkanie z niezwykłą i charyzmatyczną osobowością. W dzisiejszych dyskusjach o miejscu kobiety w Kościele przykład Natalii pokazuje współczesnej kobiecie, w jaki sposób może ona je odnajdywać. Codzienny wysiłek Natalii zaczynał się od udziału we mszy świętej i komunii świętej. Pracując fizycznie w fabryce niemieckiej, przeżywała wewnętrznie mszę świętą, by ją później uczynić przedmiotem wykładu dla towarzyszek i wreszcie dopełnić ofiary w komorze gazowej w dzień wielkopiątkowy. Korzeniem wszelkich jej poczynań była modlitwa uwielbienia. Błogosławiona Natalia, świadomie obraną drogą, doszła do spełnienia swej misji wedle planów Bożych, które starała się całe życie czytać w sercu i ze znaków czasu. Swe przemyślenia na temat świętości, apostolstwa, miłości, humanizmu chrześcijańskiego, zobowiązań inteligencji wobec świata pracy potwierdziła życiem i przypieczętowała śmiercią męczeńską. Drodzy słuchacze, w rocznicę Polski Niepodległej, kiedy tyle mówimy o wolności i nieodzownie związaną z nią walką i wyrzeczeniem, warto zadać sobie trud w poszukiwaniu i odzyskiwaniu na co dzień wolności wewnętrznej, która uskrzydla i wciąż na nowo podnosi nas ku Bogu. To właśnie Jego miłość, łaskawość i miłosierdzie czynią nas naprawdę wolnymi. Dziękując za wysłuchanie, pragnę z Państwem na koniec skierować słowa modlitwy za wstawiennictwem błogosławionej Natalii, aby przed walką i duchowym zmaganiem nie cofał nas strach śmieszności. Posłużę się fragmentem litanii. Błogosławiona Natalio, radosna poznawaniem prawdy, módl się za nami. Błogosławiona Natalio, rozmiłowana w Bogu, módl się za nami. Błogosławiona Natalio, tęskniąca za świętością, módl się za nami. Błogosławiona Natalio, wzorze studiujących, wzorze nauczających, módl się za nami. Chlubo polskiej ziemi, błogosławiona Natalio, módl się za nami.
Pragnę z każdym nowym dniem zmieniać w lepsze życie swe, lecz samemu trudno tak przebudować wokół świat. Człowiek sam tak słaby jest, jak miotany wiatrem puch. Muszę ręce w niebo wznieść, prośby złożyć u Twych stóp. Bądź tu, pomóż mi nieść mój krzyż. Bądź tu, nie chcę być sam. Bądź tu, bez Ciebie nie znaczę nic. Bądź tu i niech już w Tobie trwam.
Życie zakonne pośród codzienności.